pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Drodzy Państwo, ja dzisiaj goszczę dwoje młodych, wspaniałych ludzi. Pierwszą z nich jest pani Aleksandra Maria Gil, znana już Państwu z naszych audycji.
Pedagog. Szczęść Boże.
Witamy serdecznie. Pedagog i politolog oraz po raz pierwszy w Radiu Maryja i w poradach pedagoga i psychologa pan Dawid Radomski, który pracuje z młodzieżą, jest trenerem i także redaktorem portalu edukacyjnego dla młodzieży pytamedu.pl.
Szczęść Boże.
Szczęść tak. Boże. Stanowi trzon zespołu Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, w którym prezesem jest pani Bogna Białecka, która jest psychologiem, którą myślę Państwo kojarzą z wcześniejszych audycji.
Audycji. Panie najczęściej przyjeżdżały tutaj razem wspólnie. Pani Aleksandra Maria Gil i pani Bogna Białecka, którą w tej chwili też bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Jest.
Dzisiaj chcemy zaproponować Państwu temat, który nawiązuje do święta niedzielnego, do Dnia Ojca. I chcemy mówić o istocie autorytetu w rozwoju młodego człowieka. No, zanim wejdziemy w tą tematykę, może byśmy zastanowili się, skupili się nad tym, czym w ogóle jest autorytet, a czym są wzorce. Bardzo proszę.
Myślę, że to jest... Słowa mają, wielokrotnie to podkreślaliśmy, że słowa mają ogromną swoją ważność i siłę. I one nam pomagają też zrozumieć te zjawiska, które dzieją się wokół nas, tak, we współczesności. I czym jest ten autorytet? No cóż, jest to zasłużony, osobisty dorobek danej osoby. Czyli jest coś takiego, że ta osoba to, co mówi i robi, i odwrotnie, to, co robi i mówi, jest spójne i jednocześnie zasługuje na pewien podziw, na naśladowanie. Czy my mamy takie autorytety? No oczywiście tak. Już w tym swoim rozwoju, na samym początku, jako... bardzo młodzi, czyli mali ludzie, no te nasze pierwsze autorytety to jest nasza najbliższa rodzina.
Rodzina, mama, rodzice. Tata. Tak, no a dla tych starszych już osób to pewnie no niewątpliwie takim autorytetem był święty Jan Paweł II.
Tak, myślę, że to jest cały rozwój. Te autorytety i wzorce, one nam się po prostu no tak zupełnie naturalnie rozszerzają. No tak jak wspomnieliśmy, jest to zupełnie naturalne, że mamy mamę, tatę, dziadków, tak? Najbliższą rodzinę, ciocie, wujków. Z czasem też kuzynostwo staje się naszym jakimś wzorcem do naśladowania, bo kiedy wymyślimy sobie świetną zabawę, to bawimy się razem i często te młodsze dzieci naśladują starsze. Ale przyznam, że widziałam kilka sytuacji, gdzie było odwrotnie, w trakcie tego, gdzie młodsze dziecko wymyśliło doskonałą zabawę, a starsze, widząc, że dorośli nie reagują w żaden sposób, skorzystało i również przyłączyło się do zabawy.
Czyli na razie mówimy o autorytecie.
Tak.
Do tej pory. Natomiast, no właśnie, ale czym są wzorce w zasadzie przy tym autorytecie? Czy wzorce są tym i tylko i wyłącznie tym, co kształtuje autorytet?
To jest, bym powiedziała, takie bardziej spójne. Wiem, do czego pani redaktor zmierza. Chodzi o to, że z wiekiem nam przybywa wzorców do naśladowania. I one zmieniają nam się w autorytety w momencie, kiedy zabraknie nam tych głównych autorytetów. Zaraz to wyjaśnię, bo brzmi skomplikowanie. W momencie naszego rozwoju i dorastania, no tak jest, że rozszerza nam się grono osób, które poznajemy.
Czyli jeśli można, na początku, kiedy jest młody, mały człowiek, dziecko, ono te wzorce czerpie od rodziców, dziadków, tak jak do tej pory była mowa. Potem ma rówieśników, grono.
Tak, i kiedy ma jakieś pytania czy wątpliwości, ono przychodzi do nas, jako do tych najbliższych opiekunów, mając to pełne zaufanie i nie podważa naszego zdania, tylko do nas przychodzi i pyta się, jak jest naprawdę.
Zarazem te wzorce od najbliższych osób kształtują autorytet tego, no powiedzmy, taty czy mamy, tak?
Tak, i myślę, że warto zaznaczyć, że tutaj wrócimy do tej definicji słowa, że im bardziej jesteśmy wiarygodni, to tym łatwiej nam ten autorytet jest też utrzymać właśnie w tym momencie, do którego teraz przechodzimy, czyli do tego momentu chyba najtrudniejszego, kiedy zaczynamy dorastać i ten świat zaczyna nam się rozszerzać. I to jest normalny etap rozwoju, kiedy zaczynamy negować różne rzeczy wokół nas, tak? Jest taki moment krytycyzmu i zaprzeczenia wszystkiemu i wszystkim, tak?
I buntu.
I buntu, po prostu buntu. Ale niestety, tak jak z Bogną często to powtarzamy, to boli, głównie nas rodziców. Ale w ten sposób się uczymy takiej dyskusji ze światem. No i co się dzieje, tak? Mamy to grono
tych bliskich osób.
Bliskich osób, które zaczyna nam się rozszerzać. I chciałam powiedzieć, że badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, bardzo dobre, rzeczowe, doskonałe badania, pokazują, że u nastolatków, polskich nastolatków, rodzice to jest ten główny autorytet, tak? Oni nadal, nawet jeżeli zaprzeczają, tak, jeżeli zaprzeczają, buntują się, tam były badania u młodych osób od 13 do 16 roku życia, zaprzeczają nam, to oni i tak uważają, że mama i tata to jest to główne. Potem, potem jest...
Gdyby się nawet coś działo niebezpiecznego w ich życiu, to i tak będą wracać do tych rodziców.
Do tego, co naturalne, tak? Do tego, co znają, co jest dla nich bezpieczne. I przez tyle lat tak naprawdę testowali nas doskonale, czy za każdym razem dobrze to bezpieczeństwo zadziałało, tak? Ten autorytet był tym właściwym. I teraz mamy jeszcze w tej grupie, mamy dziadków, mamy nauczycieli, księży, katechetów.
I rówieśników.
Ale pojawia się również grupa rówieśnicza. I teraz chciałabym zrobić taki przeskok do tego, co współcześnie się młodym ludziom
narzuca
i proponuje. I co jest nie tak?
No więc właśnie.
Tak jak
co jest nie tak, pani Olu?
Autorytet jest zasłużonym, tak, osobistym dorobkiem danej osoby.
No tak.
A to, co mamy w mediach, wzorce, które są promowane, to są tacy wypromowany taki idol, tak? To może być aktor, piosenkarz, youtuber, jakiś bloger, ktokolwiek. I teraz przyjrzyjmy się temu. Jest to komercyjne, często nie przystaje tak naprawdę do tej osoby, jest przygotowane, tak mówiąc potocznie, pod publiczkę. Prawda?
Żeby się spodoba, to co zostanie przyjęte, jakiś tam sukces.
I to nie jest w żaden sposób zasłużony osobisty dorobek tej osoby, który często zdobywa się wiele lat. Nie zobaczymy w mediach mainstreamowych, nie zobaczymy przykładów świętych czy szarych ludzi, którzy taką zwykłą swoją codziennością budują swoje życie, tylko będziemy oglądać takie wypromowane osoby.
Mnie to się wiąże z taką sztuczną inżynierią.
Tak, takie nieprawdziwe
takie
osoby.
Takie nieprawdziwe.
I co jest takiego niebezpiecznego? No niebezpieczne jest to, że ci młodzi ludzie nie potrafią tego odsiać i oni te wzorce przejmują jako swoje.
Jako własne i jako utożsamiają własne. Się z nimi.
Przynajmniej fasadowo.
Fasadowo,
przynajmniej fasadowo, bo to też jest istotne, że często oni żyją, czy przyjmują coś, co nie jest prawdziwe, nie jest autentyczne ze strony tego, nazwijmy to, roboczo autorytetu, bo to, czy to są autorytety, to jest inna
sprawa.
Dla nich jak najbardziej. Jest to ktoś, coś wartościowego. Natomiast to nie zawsze jest prawdziwe, jednak oni to biorą jako swoje. Jakby w dalszym ciągu w kontekście tych autorytetów rozmawiamy o grupie czy o otoczeniu, które dla tego człowieka jest najbliższe w danym momencie.
Tak.
Czy będzie to ta najbliższa rodzina, kiedy wychodzimy... Ja pamiętam do tej pory, jak miałem kilka lat i pierwszy raz odwiedziłem kolegę u niego w domu, który był absolutnie inny niż mój. Inne mieszkanie, inni ludzie, wszystko było inne. I nagle zdałem sobie sprawę z tego, ile rzeczy dla mnie wtedy oczywistych było dla niego nowych i na odwrót. Więc w danym momencie to, co jest nas najbliżej. Tylko, że w sytuacji, w której pojawia się szkoła, pojawia się dalsza rodzina, pojawia się internet, to nagle te grona, one się poszerzają, tworzą się takie różne sieci, w których my jesteśmy. I o tym bardzo ciekawie mówi profesor Nicholas Christakis w swoim badaniu na temat sieci społecznych. On tam, z tych badań wychodzą takie dwie ciekawe rzeczy. Znaczy jedna, która nam pokazuje, że jedna osoba może mieć wpływ pośredni bądź bezpośredni na swoje otoczenie, na osoby, których nawet nie zna. On to tam wychodził z tego, że miał pacjenta, który, bo jest terapeutą, miał pacjenta, który miał problem, ponieważ był lekarzem. Ten lekarz leczył jakąś kobietę, ta kobieta miała chorego męża i tak jakby historia tego męża, którego ten doktor nigdy nie poznał, trafiła czy oddziaływała jakoś na niego. Więc teraz, kiedy mamy te autorytety ważne dla tych ludzi, nie musimy mieć z nimi bezpośredniego kontaktu, oni mają na nas wpływ. I to jest ta druga rzecz, która wychodzi z badań Christakisa, że wypadkowa naszych zachowań, taka średnia fasada naszych zachowań, to jest najczęściej średnia 5 osób, z którymi mamy największą styczność. I tu uwaga, te osoby nie zawsze muszą być prawdziwe. To nie musi być osoba fizyczna, to może być nawet postać z serialu, czy z książki, czy z gry.
Z którą się utożsamiamy.
Te emocje w jakiś sposób przesiewamy na siebie. Ja jakiś czas temu analizowałem wpływ seriali na młodzież. Dlaczego są seriale, które są jakby...
Kultowe takie.
Kultowe, ale nie mają w sobie kultury, że się tak wyrażę, czy nie mają w sobie pewnych wartości. I o co tam chodzi? Jeden z wniosków, do których doszedłem, to te skrajne emocje, które tam są. Bo to, co my widzimy, że jest promowane w różnych mediach, to bardzo często są skrajności, czy emocjonalne, czy jakiekolwiek inne.
No tak, powiedzmy sobie wprost, że współcześnie to króluje relatywizm moralny, tak? Czyli jest to, co Dawid powiedział, rozchwianie tych hierarchii w ogóle, wartości i wzorców.
Tak, proszę bardzo, no Dawidzie, dalej.
Wytrąciłaś mnie. I jakby... Tak jak mówię, no, czy jest to postać z serialu, czy jest to postać z jakiejś bajki, bo było też takie na kanwie badań Christakisa takie doświadczenie pewnego człowieka, który z pewną postacią z serialu spędził 2 miesiące, to znaczy przez 2 miesiące dzień w dzień oglądał ten serial, przygody, ja nie będę żadnej promocji robił, ale jakby nie o to chodzi. Po 2 miesiącach, no, wnioski były trochę dramatyczne, bo temu człowiekowi spadło IQ, spadł zasób słownictwa, badał sobie przed i po. Udało się do tego wrócić, po tym jak wrócił do swojego, powiedzmy, normalnego, naturalnego środowiska. Tylko na dany moment okazało się, że to otoczenie go, powiedzmy, spłuciło. I teraz moment, w którym młody człowiek ma wokół siebie to swoje najbliższe otoczenie, to jak wielką troskę my musimy dać jako opiekunowie, jako wychowawcy, rodzice i tym podobne, żeby to otoczenie było jak najzdrowsze. Żeby nasze otoczenie...
Jak najbardziej prawdziwe.
Jak najbardziej prawdziwe, jak najbardziej autentyczne. Bo znowu wracamy do tej definicji autorytetu, tak?
Zasłużony osobisty dorobek.
Czyli
zasłużony
coś ja...
Zasłużony osobisty dorobek.
To jest też, myślę, że będziemy to w kontekście chociażby Dnia Ojca, jakiś taki... Mamy ten kryzys tego ojcostwa trochę, tego rodzicielstwa. I ja jedną z przyczyn tego widzę w tym, że dzisiaj młodzi nie do końca są w stanie swoich rodziców widzieć w pracy. Mój tato był artystą, był malarzem, był rzeźbiarzem, więc ja wychowałem się po prostu z dłutami i młotkami gdzieś tam naokoło i widziałem go pracującego. Przeszkadzałem mu w tej pracy czasami, gdzieś tam coś psułem, ale widziałem go pracującego, widziałem w jaki sposób...
Nie mają możliwości, bo nie są w stanie to, prawda? Tak pomyślałam, o co tutaj chodzi, ale nie mają możliwości widzenia tego ojca w pracy.
Tak, bardzo często, szczególnie jeżeli jest to praca, powiedzmy, umysłowa, praca przed komputerem, to, no to tam się dzieją wielkie rzeczy, natomiast no, patrzymy na taką osobę z boku i widzimy, że coś tam wciska klawisze, rusza myszką. I trochę tego, myślę, brakuje, bo na tym też ja osobiście jakiś w sobie autorytet, czy czy mój tato powstał we mnie jako autorytet, właśnie między innymi przez taką pracę, która no, była fizyczna, była ciężka, była też intelektualna, bo to trzeba było pewne rzeczy stworzyć, zaplanować, tak. Wymyśleć.
Zaprojektować.
Tak, ojejku, jak najbardziej.
No myślę, że tutaj przyszliśmy do ważnej rzeczy, bo w tych autorytetach, bo mamy ten Dzień Ojca i dlaczego o tych właśnie. Autorytetach? Dlatego, że zauważmy, że z mamą mamy taką komunikację od samego początku zupełnie naturalną.
Od samego początku.
Od samego początku, tak? Wcale nie musimy werbalnie od razu krzykiem, żeby mama wiedziała, czy nam coś odpowiada, czy nie. Również w życiu
mama
prenatalnym.
Mama po prostu jest. Mama jest
i czasami po naszej wygięciu naszego ciałka, jak jesteśmy noworodkami, to już od razu dostaje sygnał, że coś jest nie tak. I to jest zupełnie naturalne.
Mama rozpoznaje problem, a dziecko...
Ważna, nieoceniona rola ojca. A z tatą musimy się nauczyć komunikacji. To tata nas uczy tego, jak będziemy rozmawiać ze światem.
Czy tata nam powinien pomóc w tym uczeniu się komunikacji, czy dziecko powinno samo sobie radzić?
Nie, no oczywiście, że to jest tak, że ten ojciec właśnie też trochę jak Dawid mówi, on musi być w życiu tego dziecka.
Musi być dostępny.
Chyba zaczniemy apelować do pracodawców, żeby w ramach wakacji można było zabrać na jeden dzień do pracy swoje dziecko.
Przynajmniej jeden dzień. No to jest też ta praca, to jest też forma komunikacji dla mężczyzny. Znaczy my się komunikujemy tym, jak pracujemy. To, jak to robimy, w jaki sposób podchodzimy do naszych zadań, też komunikuje światu, jak my lubimy, by czy z nami rozmawiano, czy do nas mówiono, czy z nami pracowano.
To nas uczy też właśnie, dlaczego ta komunikacja, ta rola taty jest taka ważna. Dlatego, że my w ten sposób uczymy się w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie. Kiedy też zobaczymy, jak nasz tata funkcjonuje wśród obcych osób, to my też będziemy wiedzieć, jak się zachowywać wobec innych osób, tak?
No właśnie. I tutaj jest piękny autorytet pokazany w tym momencie.
Tak, jak najbardziej.
Takiego zwyczajnego życia. Ale jeżeli się może zdarzyć, że, bo mówiliśmy tutaj przed chwileczką o dostępności, tak, ojca dla dziecka, a jeżeli tego ojca zabraknie, to co wtedy można zrobić? Teraz do pana Dawida się zwracam.
Tak.
Bo my Dawida specjalnie tutaj dzisiaj ściągnęliśmy.
Tak, to znaczy no, mój tato zmarł 15 lat temu i to też było takie dość trudne, bo ja mając wtedy lat naście, musiałem sobie cały wszechświat w głowie na nowo poukładać. Znaczy tu natura nie lubi pustki i ten autorytet być musi. Taki czy inny. I u mnie się zaczęło w ogóle od ucieczki w jakieś ezoteryczne, prawie że okultystyczne rzeczy i tym podobne. I to gdzieś jakaś taka była próba wypełnienia no właśnie.
No tego braku.
Tego braku. I potem pojawiło się duszpasterstwo. Potem pojawiło się duszpasterstwo przy mojej parafii. Był tam duszpasterz, który nas prowadził. I tam taka jakby naturalnie to poszło w tę stronę. To znaczy gdzieś z tych, powiedzmy, diabelskich sideł przeszło to na łono kościoła. I to był taki ojciec, tak? Jak ojcze, szczęść Boże, taki ojciec faktycznie, który gdzieś pomagał mi przetrawić pewne rzeczy, bo tutaj też...
No. Panie Dawidzie, ale wrócił pan do korzeni, bo ten ojciec, ten jego autorytet, no myślę, że był w świadomości
tak,
i głęboko
był proces,
w panu.
Był proces pod hasłem jest młody człowiek, który w pewnym momencie dostaje od świata informację, że tego taty nie ma.
Czyli to jest ten moment, o którym rozmawialiśmy, bo Dawid powiedział, że miał naście lat, tak? Czyli jest ten moment tego takiego
buntu,
kryzysu, negacji i zabrakło tego ojca, który by tu stał i powiedział, patrz, stoję od twojego urodzenia, jestem tu, widzisz?
No i tu, tak? tu się pojawia jeszcze temat zrozumienia tego i pewnego wybaczenia tak naprawdę, nie? To znaczy, ja mając wtedy naście, no to mam temat przed sobą pod hasłem, hej, nie macie tutaj. Nie? To było
wybaczenia
to.
Wybaczenia pewnie i ojcu, i temu ojcu w górze, prawda? Który zabrał ojca. Który...
Bardziej wybaczenia tacie i sobie w jakiś sposób, bo ja na masę rzeczy sobie wtedy w głowie pozwalałem. Znaczy gdzieś Pan Bóg, jak poszedłem do duszpasterstwa, to był takim niewygodnym dodatkiem. Wychodzą takie rzeczy, to znaczy lubi być niewygodnym dodatkiem, jeśli wie, do czego to prowadzi, nie? Więc tutaj się to pojawia. Pojawia się właśnie ten duszpasterz i później pojawia się drugi duszpasterz, który jakby inny charakter miał. I też moja natura po prostu potrzebowała takiego trochę pazura. No i tam ta historia też, ileś tam tej naszej relacji lat się toczy i później też się dzieje kolejna smutna rzecz. To znaczy to jest, no niestety, historia jednego z tych powołań, za które potrzebujemy się modlić, bo no już ten człowiek księdzem nie jest, nie? I to też, no, skończyło się w trochę smutny sposób. I wtedy...
I właśnie teraz pytanie, co w takim momencie, jak mamy taki upadły autorytet, tak?
Że tak wyrażę, tak. Po raz kolejny
no
dostaje.
No i co się zadziało? Co się zadziało u pana w życiu w tym momencie?
Być wiernym tego, czego oni mnie nauczyli.
Czyli mimo tego upadku, który
mimo
akurat
tego,
był...
że, mimo tego, że oni sami nie byli w stanie tej wierności dochować, to ten obydwaj tak naprawdę nauczyli mnie, myślę, takiej wierności, miłości do Kościoła. I to był taki moment, w którym ja nie staję już tylko w ich autorytecie, przed tymi różnymi dylematami życiowymi, ale staję też w autorytecie Kościoła, de facto w autorytecie Boga, który im ten autorytet dał.
Ale to taka dojrzałość już była.
To jest proces. Tutaj nie mówimy o rzeczy, która się...
Ale znaleźliśmy źródło, do czego nam te autorytety są potrzebne. Do tego, żeby zadział się w nas taki proces dojrzałości.
Tak, tak. To nie jest, to nie jest coś,
dzieje,
co się, tak.
Dzieje
się wydarzyło
się jedno za drugim.
W pół roku, czy w rok, czy nawet w 5 lat. Tak? To jest proces, który...
Aha, czyli to było już takim późniejszym, tak, okres?
No powiedzmy, że około 5-6 lat to się wszystko tak zaczyna domykać.
I nie było w stanie zaburzyć, mimo że to pewnie jakiś taki
zaburzeń było dużo i sztormów było dużo, jak to w życiu bywa.
No ja rozumiem, ale ten przypadek, o którym pan mówił, akurat w tym momencie umiał już sobie pan z tym poradzić.
Myślę, że tak. Myślę, że jakby strata taty na początku... I potem ta powtórna strata takiego ojca, powiedzmy, duchowego pokazała mi, że mimo wszystko mamy pewne zasady, które dostajemy, które myślę, że są jakoś tam, teraz mogę powiedzieć, z perspektywy lat wyryte w nas, do których my musimy wracać. I to są te rzeczy, które gdzieś tam są od samego początku blisko nas. I teraz czym i kim ja się chcę otaczać, to jak ja chcę, wrócę do teorii sieci, prawda, to sieci społecznych, to na co ja chcę mieć wpływ i to, co chcę, by miało wpływ na mnie. Ci ludzie, te wartości.
Żeby Pan Bóg był na samym początku sieci.
Tak.
Bo tak jak mówił Dawid, tak, różne rzeczy mogą się dziać, ale jest Pan Bóg. I w tym momencie ja już widzę, że te wartości, to wszystko jest poukładane i to jest ważne i to mnie trzyma, bo mam coś, co jest niezachwiane, tak? To jest taki autorytet,
tak, bo prawda jest
zasłużony,
taka, że
osobisty, w pełni, tak?
Jak
nikt go nie podważy i no i niech państwo zobaczą. Jakoś walczą z nim, ale jakoś nie trzeba go promować, tak?
I tutaj tak. I kolejne wzorce, które nam się tutaj podpowiada, podkłada, no po prostu one umierają w swoim czasie. Drodzy państwo, dzisiejszy temat audycji, przypomnę, to istota autorytetu w rozwoju młodego człowieka. Tutaj w studiu Radia Maryja jest pani Aleksandra Maria Gil, pedagog, politolog oraz pan Dawid Radomski, który jest trenerem.
Jesteśmy redaktorami portali
edukacyjnego dla rodziców już teraz. No
teraz
więc właśnie.
Rodzice.co i takiego, który wspiera rozwój dzieci, tego edukacyjnego, pytam.edu.pl.
No więc w tej chwili już czasu nam niewiele pozostało, ale myślę, że te informacje, które zostały przekazane, są istotne, ważne i że zainspirowały państwa do podzielenia się refleksją. Dlatego no, komu dane będzie się połączyć, to zapraszamy. Ja tylko przypomnę numery telefonów do studia Radia Maryja dla słuchaczy z Polski Północnej. To jest numer 56 655 23 55 oraz dla słuchaczy z południowej Polski 56 655 23 56. Zapraszamy państwa.
Jesteśmy ciekawi, kto był takim męskim autorytetem w państwa życiu. Liczę tu szczególnie na panów, że zadzwonią i nam opowiedzą.
Tak, czy witamy jakiegoś pana?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Witam serdecznie państwa w studiu i wszystkich słuchaczy. Halo?
No, tak, słuchamy. Jesteśmy tak, tutaj w studio.
Tu w telefonie mi coś stuknęło.
Kogo witamy?
Witam serdecznie, Leszek z Wrocławia.
Tak, witamy pana Leszka.
Chcę dodać tylko do tych ciekawych, mądrych uwag jeszcze jedną sprawę, bardzo ważną, bo często nam się wydaje, że wychowywać dziecko, prawda, to polega na tym, że my mówimy tak rób, a tak to nie rób i coś w tym rodzaju. Natomiast w rzeczywistości to dziecko uczy się poprzez naśladowanie, przez naśladownictwo, więc tutaj każdy ojciec to powinien wiedzieć, że wystarczy, żeby był, ale żeby nie w ogóle, żeby był, tylko żeby był po prostu solidny, uczciwy i po prostu spełnia swoje obowiązki tak, jak trzeba i wtedy on już nie musi w ogóle nic, ani jednego słowa mówić, dlatego że dziecko już będzie poprzez obserwację, a dziecko jest świetnym obserwatorem, on to po prostu przejmie te cechy i to jest jedyny możliwy sposób wychowania, czyli po prostu bądźmy porządni, uczciwi, solidni, tak zresztą jak był mój ojciec i wcale nie trzeba wiele mówić i to już wystarczy. I trzeba oczywiście znaleźć ten czas, żeby być z dzieckiem, nie gdzieś tam na odległość wyjeżdżać. No trudno, ale dziecko jest ważniejsze od pracy, od pieniędzy, od wszystkiego. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy panie Leszku i z tego co pan powiedział, no wynika, że ten ojciec, który był dla pana autorytetem, przekazał te cechy i pewnie też pan te cechy posiada.
I proszę zobaczyć, pan Leszek powiedział wyraźnie, co jest kluczem? Zasłużony osobisty dorobek. Tak, przykład. Tak. Mhm.
Zasłużony osobisty dorobek. Czy państwo macie możliwości podzielenia się właśnie z takim dorobkiem? Myślę, że to pytanie pozostanie już z państwem. No chyba, że jeszcze dajemy państwu minutkę, że uda się komuś dodzwonić i podzielić się takim świadectwem. I drugi telefon odbieramy, słuchamy, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Maria z Bydgoszczy. Witamy. Bardzo ciekawa audycja. Muszę przyznać państwu, że troszeczkę mi brakuje takiej sytuacji, gdzie dzieci przeżywają dramat, bo jest rodzina dysfunkcyjna. Mam na myśli alkoholizm i inne uzależnienia. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to muszę państwu powiedzieć, że miałam wspaniałych rodziców, wspaniałego ojca, ciężko pracującego rolnika, prostego, wierzącego w Boga i tak jak pan Marek, przedmówca, powiedział, autorytet jego. Ja ciągle czerpię z tej skarbnicy tego ojca, zapracowanego, uczciwego. Żyliśmy tak, już mam 72 lata, więc wspominam lata, kiedy rolnikom było bardzo ciężko, kiedy musieli od kontyngenty i inne historie takie odstawiać, kiedy dzieci ze wsi bardzo dobrze uczące się, pilne, nie mogły dostać stypendium, bo były jakieś tam takie po prostu hektary przeliczeniowe, które z góry mówiły, jaka dochodowość jest gospodarstwa. Ale przeżywam pewnego rodzaju dramat, bo moja córka jest człowiekiem, gdzie ma dwójkę dzieci, i ten człowiek jest głęboko uzależniony od narkotyków, od alkoholu. W tej chwili jest za granicą, ale
pani,
widzę, jak te dzieci pani
Mario,
cierpią,
tak, no i to jest właśnie ten problem, o którym mówiliśmy, tak? Co robić w sytuacji, kiedy zabraknie w rodzinie dla dzieci autorytetu. I to jest smutne, natomiast myślę,
natura
że...
Natura nie lubi pustki. Człowiek wybacza czasami, Bóg zawsze, a natura nigdy.
Mhm. Ale dziękujemy pani, bo tutaj w sumie z jednej strony takie piękne świadectwo, tak, dar swojego ojca, który miał ogromny wpływ na pani życie. Pani Mario, myślę, że starczy również i sił pani, żeby tutaj podjąć taką...
Znaczy, z pewnością opowieści o pani tacie mogą być fantastycznym przykładem dla wnuków. Znaczy, ja bardzo lubię słuchać, jak moja babcia opowiada, bo też gospodarkę mieli, też jest góralką. Bardzo lubię słuchać, kiedy opowiada o swojej rodzinie, o swoim domu, o moim pradziadku, o swoim tacie, którego nie poznałem nigdy. Także proszę takie historie jak najbardziej. I też do wszystkich państwa.
Nie bać się dzielić się tym,
bo jeżeli nie ma tego taty, czy nie ma tego wzorca w tym momencie, to opowieść o nim, ona też będzie na pewno lepszym wypełnieniem tej pustki niż ucieczka w jakieś nałogi, czy w jakieś używki, czy po prostu w nieodpowiednie autorytety.
Ta pomocna dłoń pani na pewno zadziała, wierzymy w to, życzymy wszystkiego dobrego, życzymy państwu dobrego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.